Apokalipsa, księga wielkiego pocieszenia. Opracowała siostra Emilia Erlich, urszulanka Unii Rzymskiej.
Strzec proroctwa. 22 rozdział Apokalipsy jest bardzo niejednolity. Skończyły się już wizje, a powracają napomnienia, przestrogi, nakazy, zapowiedzi, o których już przedtem była mowa. Zaczyna się bowiem epilog Apokalipsy. Nauka o literaturze mówi nam, że w starożytności epilog, czyli posłowie, to końcowa wypowiedź wyjaśniająca zamysł twórcy i istotne znaczenie dzieła. Później rozumiano przez epilog dalsze dzieje postaci po zamknięciu zdarzeń właściwej opowieści. Epilog Apokalipsy zawiera to wszystko i jeszcze więcej. Anioł mówi do świętego Jana. Te słowa wiarygodne są i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów proroctwa, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać to, co musi się stać niebawem. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.
Słowa Apokalipsy są bowiem prawdziwe i godne wiary, ale zrozumienie ich wymaga niemałego wysiłku. Trzeba pokonać przestrzeń prawie 2000 lat, od kiedy została napisana przez myślącego po semicku autora prostą greką koine, trzeba przedrzeć się przez gąszcz symboli słownych i liczbowych, wniknąć w kulturę stanowiącą wysoką grań pomiędzy starożytnością pogańską, żydowską i rodzącą się chrześcijańską, a gdy pokonamy te wszystkie przeszkody intelektualne, zaczyna się dopiero właściwy wysiłek duchowy. Jaką dobrą nowinę chce nam Apokalipsa przekazać? Jeżeli zawiera strony tak pełne grozy, że aż przypominają nasze osiągnięcia w tym zakresie w wieku XX, to nie możemy jej czynić z tego zarzutu. Przepowiedziała i nasze czasy, a niewiele postąpiliśmy od czasów Nerona. I dziś krzyżuje się chrześcijan i ludzie znęcają się z niepojętym okrucieństwem nad drugimi ludźmi.
Trzeba też pamiętać, że Apokalipsa jest przede wszystkim zaadresowana do tych, którzy cierpią, boją się, którzy są przeznaczeni na śmierć. Jasno oświetlając tę rzeczywistość, a przecież wszyscy jesteśmy przeznaczeni na śmierć, Apokalipsa powoli oswaja nas z nową rzeczywistością, która razi nasze zaćmione oczy i przed którą cofamy się ze wstydem, zakrywając nasze grzechowe rany i wrzody łachmanami ambicji. Ale Apokalipsa nic się tym wszystkim nie zraża i prowadzi nas, na półoślepłych, prosto przed Boży tron, gdzie wstawiają się za nami rany Baranka Bożego. Skąd ta moc Apokalipsy? Tłumaczą to dalsze jej słowa. Pan, Bóg duchów proroctwa, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać niebawem.
Aniołem w znaczeniu biblijnym jest każdy Boży wysłannik, niosący słowa Boże, przeznaczone dla człowieka. Jest nim więc i święty Jan, który dzieli się z nami tym, co ujrzał w widzeniach i co słyszał z ust Chrystusa. I owe anioły, które są tak czynne w całej Apokalipsie. Ale i tu na ziemi nie brak autentycznych aniołów Bożych, niosących nam słowo od Boga. Takim wysłannikiem Bożym jest na przykład dla parafii kapłan, dla diecezji biskup, dla całego Kościoła Ojciec Święty. Ale są i aniołowie nadzwyczajni. Takim był na przykład dla młodego Karola Wojtyły pewien krawiec, który wprowadził go w życie modlitwy, zapoznając z wielkimi mistykami. Pierwszymi, których spotykamy, są nasi rodzice. Może się też zdarzyć, że i własne dzieci staną się takimi aniołami dla rodziców.
Że Apokalipsa rzeczywiście myśli tu o życiu na ziemi, dowodzi wzmianka o Bogu duchów proroków. Zwięzłe to wyrażenie zrozumiemy lepiej w kontekście pierwszego listu świętego Jana. dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. Przez ducha proroków święty Jan rozumie więc to, co święty Paweł nazywa charyzmatycznym darem prorokowania. Pisze on: starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Jest to charyzmat, to jest dar otrzymany dla dobra innych, a nawet całej społeczności, polegający na przekazywaniu słów natchnionych przez Boga. Treść tych słów może dotyczyć przyszłości, ale w Biblii najczęściej mówi wprost do serca człowieczego, jak to okazuje święty Paweł. Kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. W tym znaczeniu właśnie Apokalipsa jest wielkim proroctwem, bo ukazując nam naszą wieczność z Bogiem, krzepi nas i pociesza, o ile tylko potrafimy zawierzyć Bogu. A jest to trudniejsze, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Tak więc jesteśmy przyzwyczajeni do pesymistycznej oceny rzeczywistości, tak bombardowani masą tragicznych i dramatycznych wiadomości i środków przekazu, nie licząc już własnego, może przykrego doświadczenia życiowego, tak przeniknięci atmosferą podejrzeń i nieufności, że trudno nam przychodzi uwierzyć w dobroć bez granic, miłość mocniejszą niż śmierć, a taką jest miłość Chrystusa dla nas. Nie trudno tu o mały test psychologiczny. W filmach fabularnych jedyny happy end, jaki uznajemy za wiarygodny, to wykrycie i schwytanie zbrodniarza przez dzielnego detektywa.
Wszelkie inne szczęśliwe zakończenia wydają nam się naciągane i nieprawdopodobne. Szczęśliwa rodzina, bogactwo czy wielka kariera człowieka uczciwego, radość kogoś szlachetnego, nie mówiąc już o duchowym szczęściu przeżywanym przez misjonarzy, kapłanów, zakonników, ludzi naprawdę oddanych Bogu, choć ich życie jest trudne. Uznalibyśmy taki film za moralizatorski, tendencyjny i w ogóle nierealny. Oto sprawdzian naszej gotowości do życia w niebie, które jest absolutnym happy endem na wieczność. Może skoro sami czujemy się nieba niegodni, i nie widzimy wielkich szans wygrania tego najszczęśliwszego losu na loterii życia, nie wierzymy w tę możliwość i dla innych. Czyli może w ogóle nie wierzymy w zbawienie, wysłużone nam przez Chrystusa za cenę Jego krwi. Jasne, że jesteśmy nieba sami z siebie niegodni i że zasługiwalibyśmy na potępienie, gdyby nie miłosierdzie Boże. Ale właśnie przez cały czas Pismo Święte mówi nam o tym, że pomimo naszej niegodności Bóg czeka na nas, by udzielić nam tyle ze swego szczęścia, tyle ze swej miłości, ile tylko zdołamy przyjąć. Bo nasza pojemność jest tak ograniczona, że niewiele zdołamy pomieścić. Ale i tak będziemy pełni. Otwórz szeroko usta, abym je napełnił, mówi Bóg w psalmie.
Przypominają się tu stągwie do rytualnych obmyć w Kanie Galilejskiej w czasie wesela, na które zaproszono Jezusa i Jego matkę. Gdy Jezus, wzruszony prośbą matki, polecił napełnić owe stągwie wodą, było to zadanie niemałe. 6 wielkich pojemników glinianych, z których każdy mieścił 2 miary, czyli 80 litrów, lub 3 miary, 120 litrów płynu. Słudzy sumiennie wypełnili wodą owe naczynia aż po wierzch i dokładnie tyle znalazło się w nich wina. Gdyby napełnili mniej wody, byłoby o tyle mniej wina. I my musimy napełnić duszę tym, czego Bóg od nas pragnie, zawierzeniem Bogu, wiarą w Jego miłosierdzie dla naszej nędzy duchowej, bez pytań, jaki to ma cel i na co się zda, skoro nasze grzechy, czy też ogólnie nasza grzeszność, musi w oczach Bożych być obrzydliwa. Trzeba tę naszą stągiew napełnić do końca wodą, czyli dostępnym nam codziennym wysiłkiem wierności Bogu, dobroci i szlachetności wobec innych i tym skromnym treningiem w miłości, jaki jest każdemu dostępny.
I wtedy sprawdzi się błogosławieństwo, jakie słyszymy na końcu tego tekstu. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. Przygotowanie do nieba już tu na ziemi uczyni nas szczęśliwymi, bo wydrąży w naszej duszy pojemność na Boga. Wtedy zwykłą wodę naszego życia Bóg przemieni w wino życia wiecznego, które według słów Pisma Świętego rozwesela serce. Zostaliśmy bowiem osobiście zaproszeni na wielkie wesele, które czeka nas wtedy, gdy zgasną dla nas światła ziemskie. O tym zapewnia nas Apokalipsa, znawczyni zarówno tragedii życia, jak i autentycznego, niekończącego się nigdy szczęścia, o którym trudno nam tu na ziemi wyrobić sobie właściwe pojęcie. Dlatego zawierzmy w tej sprawie owemu miłośnikowi życia, który nas stworzył, podtrzymuje przy życiu i za wielką cenę zbawił.
Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia w opracowaniu siostry Emilii Erlich, Urszulanki Unii Rzymskiej.